Minęła właśnie 19. Witajcie w kolejnym, już 44. odcinku programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Programu, w którym literatura spotyka się z humorem, ciekawostkami i odrobiną refleksji. Dziś naszym gościem jest pan Łukasz Kucharczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW. Autor monografii naukowych poświęconym takim tuzom jak Stanisław Lem czy Jacek Dukaj, a także licznym artykułom naukowym i krytyczno-literackim o polskiej literaturze współczesnej. Tematem dzisiejszej rozmowy będą jego dwie książki, Granty i Smoki oraz Wszystkie drogi prowadzą, czyli literatura, która potrafi zabrać nas w podróż zarówno po fantastycznych krainach, jak i zakamarkach współczesnej akademickiej rzeczywistości. Ja, niezmiennie i z pełną determinacją, nazywam się Michał Barton i postaram się przeprowadzić Was, drodzy radiosłuchacze, przez literackie meandry w taki sposób, byście nie pobrudzili się atramentem ani farbą drukarską. A skoro jesień zbliża się wielkimi krokami, możecie już przygotować dniowe latte, otulić się ciepłym kocem i pozwolić, by nasze słowa przytuliły Was równie mocno jak Wasz ulubiony sweter. I pamiętajcie, najlepiej słucha się nas, przytulając się do kogoś bliskiego, przed radioodbiornikiem. I nie ma znaczenia, ile nóg posiada bliska Wam osoba. Nie zabraknie też Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. 5 minut literackiego ekspresu, który sprawi, że kartki i fabuły wirować będą szybciej niż liście na wietrze. Zapraszam!
W jednej z rozmów mówił pan, że pisanie prozy to nie natchnienie, a codzienna rzemieślnicza praca. Jak wyglądał ten proces w przypadku pana powieści? Bardziej jak układanie puzli, czy praca w warsztacie?
Odpowiem modnym hasłem why not both, bo najpierw trzeba było te puzzle stworzyć, czyli jakby zaprojektować cały konspekt, różne daskalia tego świata przedstawionego, który siłą rzeczy w porównaniu do opowiadań musiał być już bardziej rozbudowany i też bardziej logiczny. Musiał mieć jakieś zasady, które niekoniecznie musiały mnie obowiązywać przy opowiadaniach, które bardziej wywodziły się z takiego ducha, nie wiem, barona Münchhausena, powiedzmy, nie to się porównuje, tylko chodzi mi o klimat, czy Sławomira Mrożka, czy Stanisława Lema, niektóre teksty. Mówiąc skrótowo, no tam bohater mógł się sam wyciągnąć z bagna za włosy. W tym świecie powieściłem już nie za bardzo, skoro chciałem mieć jakąś tam intrygę, fabułę, realne zagrożenie. Pisanie realnego zagrożenia jest dość kłopotliwe w przypadku takiej konwencji literycznej. Natomiast praca w warsztacie jak najbardziej. Trzeba było odłożyć na bok różne rzeczy. Ja pracuję na uczelni, więc jakby nie mogłem odłożyć przygotowywania zajęć, ale na przykład deadline'y na artykuły, nie wiem, referaty na konferencjach, no musiałem to jakoś trochę odłożyć na bok i w gruncie rzeczy w dużej mierze ta praca wyglądała tak, że z odpisania, nazwijmy to uczelnianego, siadałem do pisania literackiego. Tak, to był bardziej warsztat, miałem cały konspekt rozpisany. Wydaje mi się, że taki konspekt zawsze pomaga, czegokolwiek byśmy nie próbowali napisać. Konspekt jest jakimś szkieletem, prawda? I to, w jakie ciało ten szkielet obleczemy, to już tylko od nas zależy, ale zawsze to daje jakąś podstawę, jest jakimś punktem wyjścia.
Debiutował pan opowiadaniami, a teraz napisał pan powieść, czyli formę dłuższą i bardziej złożoną. Jak wyglądało to przejście i co było dla pana największym wyzwaniem?
Połączenie wątków. Krótka forma jest takim trochę, nie wiem, rozbiegiem, rozgrzewką. Pozwala zastosować też taki tarty schemat tej strzelby Czechowa, czyli jeśli się strzelba pojawia nad kominkiem w pierwszym akcie, to dobrze, by w ostatnim wystrzeliła. Powieść siłą rzeczy rządzi się trochę innym tempem, innym rytmem. Można powiedzieć, że o ile pisanie opowiadania to jest taki sprint, to w najlepszym razie, nie wiem, 400 metrów, bieg na 400 metrów, to o tyle proza jest takim biegiem przełajowym, gdzie różne rzeczy muszą być rozplanowane, to tempo właśnie musi być utrzymane, musi być też, to oczywiście zależy od wyboru narracji, od wyboru konwencji, od wyboru tego, kto mówi, ile osób mówi w tekście, no ale te wątki muszą być jakoś tak symultanicznie rozłożone, muszą też współgrać ze sobą, nie można też przesadzić w takim gawędziarstwie. No jest to moim zdaniem przynajmniej bardziej złożony proces, też nie mówię, że opowiadanie nie jest czymś trudnym, bo z drugiej strony zamknąć jakieś wszystkie sensy, które chcemy, by wybrzmiały na kilku stronach tekstu, by też ten rytm właśnie był zachowany, by, nie wiem, bohaterowie byli zarysowani, to krótka forma też jest cięższa, ale na inny sposób oczywiście. Natomiast no właśnie ten bieg przełajowy, jakim jest proza, jest takim wyzwaniem i to takie dopięcie wszystkich wątków przy jednoczesnym niezatraceniu się w tym marszu liter jest takie chyba najbardziej trudne. Oczywiście nie ja jestem od tego, by mówić, czy mi się to udało, natomiast powołując się na słowa Stanisława Lema, robiłem co mogłem, jeśli ktoś mnie lepiej nie chce zrobić.
Każda książka ma swoją genezę. Czasem jest to obraz czy zdanie. Innym razem pomysł dojrzewa latami. Jak narodziła się ta historia i ile czasu zajęło jej dojrzewanie?
Bardzo długo, ja już od wielu lat chciałem pisać, zupełnie jakby też nie miała być to konwencja fantazy, to jakoś tak wyszło przy okazji, natomiast no, pochłaniały mnie inne sprawy, no bardzo chciałem napisać swój doktorat, już teraz opublikowany jako książka o twórczości Stanisława Lema. I w zasadzie dopiero po jego napisaniu, po obraniu, mogłem sobie siąść w tak zwanym międzyczasie do jakiejś radosnej swojej twórczości. No i dlaczego to jest satyra na akademię utrzymana w konwencji fantasy, czy paradująca konwencję fantasy? No, chodzi mi o ten debiutancki zbiór opowiadań Granty i Smoki. A no dlatego, że mieliśmy spotkanie, ja już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale zostało nam na nim powiedziane, że wszyscy musimy złożyć wniosek grantowy, by móc tam dalej sobie spokojnie pracować. No i nie musimy dostać grantu, czyli projektu naukowego, nie musi ona zostać przyznany, ale musimy coś takiego napisać. To chyba się później tam rozeszło gdzieś po jeczu, ale pamiętam to spotkanie i pamiętam, że jak niego wracałem przez Las Bielański, to pomyślałem sobie o takim właśnie starym czarodzieju, profesorze, który jest już jedną nogą na emeryturze, chcę, że mu wszyscy dali spokój, a tu mu jeszcze każą na koniec przed emeryturą jakiś wniosek grantowy pisać. No to on pisze ten wniosek grantowy na wyprawę na smoka, chociaż w tym śmiecie już żadnych smoków nie ma, więc robi to specjalnie, żeby mu nikt, nie daj Boże, nie przyznał tego wniosku, nie rozpatrzył pozytywnie tego wniosku grantowego, no ale niestety komisja mu ten wniosek rozpatruje pozytywnie, on jest stary, żadnych, nie ma siły, żadnych smoków na świecie już nie ma, więc wpisuje jako podwykonawcę w projekcie naukowym swojego doktoranta. No i mniej więcej w takiej formie ta historia też się w tych Grantach i Smokach ukazała. Granty i Smoki zostały bardzo życzliwie przyjęte przez polski fandom fantastyki. Były nominowane do Ślągwy, do Nagrody Zajdla, też otrzymały Chrysalis, czyli Poczwarkę, czyli Nagrodę dla debiutujących autorów Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction. No i potem siłą rozpędu, jakby powieść trochę na tej zasadzie powstała, że skoro zostało to życzliwie przyjęte, pisałem po prostu umowę z wydawnictwem i już forma powieściowa osadzona w tym świecie również powstała. Tak? No poza tym też bardzo chciałem się sprawdzić właśnie w dłuższej formie o to, o czym mówiliśmy, co było dość trudne właśnie dlatego, że te opowiadania były takimi czystą groteską, natomiast powieści mi zależałoby postawić jakieś realne problemy, więc jakby taka całkowita absurdalność tego świata nie wchodziła w grę. No ale właśnie ta scena z czarodziejem i z tym przyznaniem wniosku grantowego na smoka, pomimo że wszyscy wiedzą, że smoków już nie ma, no to była taka pierwsza scena, która mi zaświtała w głowie i od tego się zaczęło.
No właśnie, no po co są doktoranci na świecie, ale doktorant może zlecić studentom.
To tak działa, to jest tym naczyń połączony.
No właśnie. Kolejne pytanie dotyczyło właśnie tego, czy w pana książce można odnaleźć elementy autobiograficzne i z własnego życia. No właśnie dowiadujemy się, że jak najbardziej.
No tak, ja na doktoracie, czy jeszcze jako student, ale bardziej na doktoracie, ja jeszcze byłem w takim starym systemie doktorskim i u nas 3 osoby z roku, czy 2, już nie pamiętam, dostawały stypendium naukowe, więc to tam była dość epicka bitwa, w cudzysłowie oczywiście, metaforyzując, o to stypendium. I tam było trzeba robić bardzo dużo różnych rzeczy, tam nie wiem, konferencje naukowe, oczywiście artykuły, ale też organizacja tych konferencji, działalność w kołach, jakieś, nie wiem, wyjazdy zagraniczne, nie wiem, artykuły popularne naukowe i tak dalej się zbierało te wnioski przez cały rok. Po prostu mi się to tak zawsze jakoś tak kojarzyło z taką, nie wiem, bitwą, z takimi trochę Hunger Games, zostając w obrębie fantastyki, więc to doświadczenie takie, że właśnie to bardziej jest wyraźne w opowiadaniach, bo już w powieści tego nie ma, że ten doktorant właśnie za wszystkie aktywności, czy to jest wejście na szczyt fasoli i tam pokonanie olbrzyma, to sołtysa wsi, zaświadczenie do stypendium doktoranckiego razem z pieczątką, no bo bez tego nie będzie mógł jakby pracować nad rozprawą. No to na pewno to wyniosłem z jakichś swoich takich doświadczeń przefiltrowanych oczywiście przez moje tam różne tury. Po prostu często jest tak, że sobie jakoś w sposób absurdalny myślę o tym otaczającym na świecie i często przykładam jakieś ramy znane z między innymi fantastyki. Natomiast nie wiem, czy on ma, czy w takim jakimś rysie psychologicznym ten bohater chyba nie ma nic ze mnie, bo on jakby od początku miał być taką dość generycznym, takim stereotypowym przedstawieniem tego, jak my widzimy, nie wiem, naukowców, doktorantów, studentów i tak dalej. To oczywiście bardzo często nie jest prawda, ale od tego wychodziłem, więc jakby to doświadczenie walki stypendialnej, no to jest na pewno to, z czym ja się ze swoim bohaterem tożsamym.
A jak opowiadanie Granty i Smoki zostało przyjęte przez pana kolegów na uczelni? Tych na tym samym poziomie, jak i profesorów?
No właśnie kierownik mojej katedry, profesor Wojciech Kudyba, który jest nie tylko uznanym literaturoznawcą, ale też poetą i powieściopisarzem, wielokrotnie nagradzanym, no bardzo mi się miło zrobiło po tym debiutanckim opowiadaniu, bo on powiedział, że pan jest już pisarzem. No i też powiedział, że się uśmiał jak norka, jadąc pociągiem, czytając to opowiadanie, więc jakby to na pewno była bardzo pozytywna reakcja. Też mojej pani promotor, profesor Magdalenie Saganiak, opowiadania się podobały. Czy oni sięgnęli po powieść, to już nie wiem, ale raczej te reakcje były pozytywne. Jeśli ktoś, nie wiem, komuś się to nie podobało, no to No to trudno, no nie mam na to wpływu, a wolę zajmować się tym, co mówią ludzie, których, nie wiem, szanuję, którzy jakoś mnie ukształtowali, więc to tak wygląda.
Pan, mówiąc kolokwialnie, siedzi w świecie akademickim, ale jak zwykli czytelnicy podeszli do tego opowiadania, czy zrozumieli i wyczuli satyrę na ten właśnie akademicki świat?
Tak, wyczuli. Oczywiście pojawiały się głosy, że te problemy, które ja wyśmiewam, są zbyt hermetyczne. Ten język jest, nie znałem wcześniej przed debiutem, teraz nie go określę, że ten język jest zbyt branżowy, nie? Bo nie wiedziałem tego, po prostu mi się wydawało, że to jakby wszyscy znają te problemy, ale to jest racja, no. Dla kogoś to może być hermetyczne. Ja to w pełni pokorą biorę jako dobrą monetę, wziąłem jako dobrą monetę, trochę to rozrzedziłem już, nawet znacznie rozrzedziłem w przypadku powieści. Natomiast wydaje mi się, że tutaj kluczowe było to, co powiedział Marcin Zwierzchowski, znany tak zwanej sieci jako kulturalny człowiek, że to też można na to patrzeć szerzej, jako w ogóle na satyrę, na biurokrację wszelaką, nie? No bo okej, akademia akademią, ale no jakbyśmy to tak zuniwersalizowali, to jest po prostu też opowieść o absurdach wszelakiej administracji, wszelakiej biurokracji, nagromadzeniu, nadprodukcji tych zaświadczeń, pozwoleń i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy klucz, żeby tę moją satyrę przez taki pryzmat na nią patrzeć.
Tak, w przypadku załatwiania różnych papierów urzędowych, czy to na uczelni, czy to gdziekolwiek indziej, zawsze mi się przypomina ta scena z Asterixa Obelixa w 12 pracach, kiedy oni biegali po takim tym urzędzie.
Ona jest jeszcze zmapowana, ta scena z pokoju, który cieszy, czyni szalonym z Asterixem Obelixem. Ona się pojawia w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon w dodatku.
Tak, ale Polacy wiedzą, co zrobić. Tam trzeba chyba kupić pani ładny prezent i wtedy wszystko się załatwia.
A teraz, drodzy słuchacze, zanim przejdziemy do kolejnych konkretnych rozmów o książkach, mała przerwa na muzykę. Bo choć dobra literatura potrafi grać na emocjach, to jednak głośnik radia robi to znacznie głośniej i bez spoilerów. Zostańcie z nami, bo po piosence wracamy do świata, w którym nawet zakładki mają coś do powiedzenia. A przed nami Take Back the Power. A swoją drogą, jaki jest twój plan na jutro? What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and our mid boots? Gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay. Jerry must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned and the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. We don't need to run. Are you a leader? Or will you follow? Are you a fighter? Or will you cower?
cower, it's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power.
It's our time.
Let's tap out the power.
It's our time.
Let's tap out the power.
Wróćmy do Wszystkie drogi prowadzą do. Humor odgrywa w pana książce istotną rolę. Raz subtelny, raz wyraźny. Traktuje go pan jako narzędzie literackie i sposób komentowania świata, czy jest to naturalny rytm pana pisania?
Taki sposób pisania satyryczny, tak to nazwijmy, bardzo mi przychodził naturalnie. Przez długi czas, na przykład teraz też piszę ponad pół roku cykl felietonów, można tak to nazwać, dla Pulp Magazine, wydawanego przez wydawnictwo Pulp Books. I taki styl, nie wiem, taki lekki styl, nieco ironiczny, nie wiem, komiczny, tak to sobie nazwijmy. No jest to jakiś taki mój język pierwszy, moglibyśmy tak to nazwać. Natomiast też nie będę ukrywał, nie jest to jedyny język, którym ja się posługuję na co dzień oczywiście, prawda? No siłą rzeczy, no nie mogę być błaznem na pełen etat. Ta pozycja, swoją drogą, ta pozycja błazna, ta wypowiedź humorystyczna też ma to do siebie, jak to się mówiło w przypadku właśnie błazów na średniowiecznych dworach, tak, że błaznowi zawsze można było więcej, mógł sobie błazen pozwolić na więcej, bo on jako jedyny w zasadzie mógł mówić prawdę królowi i nie bać się o własną głowę. Ten taki styl humorystyczny ma swoje zalety, dość szerokie oferuje pole możliwości, natomiast no też literatura, nie wiem, satyryczna literatura, jakaś groteskowa, to nie jest jedyna literatura, z którą ja obcuję, to jest w zasadzie ten język humorystyczny, jakby mam poczucie, że już się w moim przypadku wyczerpał i raczej chciałbym czy w zasadzie już wyruszyłem po inne języki i raczej ich teraz używam, tym co aktualnie piszę. Ale tak, jest to na pewno ten taki styl, ten szczyt humorystyczny jest mi taki dość bliski. Oczywiście też trzeba pamiętać, że humor ma to do siebie, że to jest chyba najbardziej subiektywny typ odbioru, bo wydaje mi się, że o ile bardziej podobne rzeczy przynoszą, wzbudzają w nas trwogę, grozę, może powodują smutek, to tyle chyba humor jest skrajnie subiektywną kategorią i jeśli ktoś powie, że to mnie nie śmieszy, to tak naprawdę nie ma na to argumentu, bo tak naprawdę humor jest bardzo mocno związany, poczucie humoru, jego brak są nierozerwalnie związane z jakimiś najgłębszymi pokładami naszego ja, więc to jest mega subiektywna rzecz.
Satyra bawi, ale obnaża mechanizmy rzeczywistości. Co chciałby pan, by czytelnik wyniósł z lektury pana książki? Refleksje, krytyczne spojrzenie, czy może po prostu radość?
Daje mi się, jeśli miałbym sam siebie oceniać, co jest zawsze trudne i takie niezręczne. Ja w ogóle zawsze, prawdę mówiąc, lubię rozmawiać o innych książkach, niekoniecznie o swoich, ale taka jakaś taka zabawa, czysta, powiedzmy, radość, jeśli komuś to sprawiło radość, jeśli nie, no to bardziej chyba była w przypadku opowiadań, gdzie faktycznie ta soczewka satyry została skierowana na system akademicki, czy szerzej biurokratyczny w ogóle, jak już powiedzieliśmy. Natomiast jeśli chodzi już o powieść, to starałem się to pole problemowe rozszerzyć. No ja to zacząłem pisać w momencie w zasadzie rosyjskiej agresji na Ukrainę i no, tam są oczywiście takie wątki przygotowania narodów do wojny, jest postać szalonego dyktatora, są, wydaje mi się, jest takie dość szerokie spektrum różnych podstaw ludzkich, bo tam jest i właśnie ten marzący o pracy na uczelni doktorant, który, że tak powiem, ma problemy z cieniem własnego ojca, mamy pragmatycznie nastawionego do życia niziołka, mamy kościotrupa, który jest fanem adopcji piesków, ale też jest istotą silnie wierzącą we wszystkie możliwe teorie spiskowe, jest wiedźma, która nie umie czarować. Więc jak mi się wydaje, że też takie jakieś ogólnoludzkie postawy tam w mojej powieści można odnaleźć, jakieś dość chyba powszechne prawdy o życiu. Jak również tak jest to mimo wszystko też opowieść o opowieści, o tym jak my tworzymy opowieści, jak tworzymy mity, jak tworzymy legendy i jak one wraz z upływem czasu na przestrzeni dziejów, to co kiedyś było nie takie wielkie i szlachetne, no to urasta do rangi mitu. I też mi się wydaje, jeśli coś chciałem tam zrobić, to też pokazać, że trzeba się umieć też żegnać w życiu z niektórymi rzeczami, z niektórymi osobami. No w ogóle to mi się wydaje, że to jest zadanie główne takiej fantastyki, czy w ogóle szerzej literatury satyrycznej, bo tam nie może być takiego stuprocentowego zagrożenia, w tym sensie, że my jednak mimo wszystko jesteśmy przekonani, że wszyscy ci bohaterowie, nie wiem, będą żyć dalej, że to się jakoś skończy w sposób no niemroczny, nie przynoszący nam cierpienia. I w takim wypadku trzeba postawić na jakieś opisanie jakiegoś dużego problemu, tak jak to robił Terry Pratchett, tak? No, gdzie w pomniejszych bóstwach opisywał relacje pomiędzy wiarą a instytucją religijną, czy w Carpe Jugulum, gdzie podnosił kwestię aborcji i tak dalej, no ten właśnie ten niemożność takiego stuprocentowego zagrożenia trzeba chyba zastąpić jakimś takim wyraźnym postawieniem jakiegoś problemu społecznego i takim opukiwaniem go. Starałem się to zrobić, no też oczywiście to już nie ode mnie zależy, czy mi się to udało, bo to co ja sobie myślę, to jest najmniej ważne.
Każda książka to nowy etap na twórczej drodze. Czy po tych doświadczeniach widzi pan w sobie nowe literackie kierunki? Dalszą satyrę, czy może zupełnie inny gatunek?
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o satyrę, to co miałem do powiedzenia, to już w ten sposób powiedziałem. Bardzo miłym zwieńczeniem tego takiego kierunku pisania była publikacja opowiadania właśnie ze świata Grant Wismogowski, drug prowadzą, chociaż z innym bohaterem, Gambit profesora Fargusa w Nowej Fantastyce. No i teraz w wydawnictwie 9, tam gdzie się też ukazały Wszystkie drogi prowadzą, jest przygotowywany już dostępny przed sprzedaży właśnie zbiór Granty i Smoki z posłowiem dr Marty Kłaćko-Cot i właśnie z oprócz tych sześciu rodowitych opowiadań jest dodany taki appendix w postaci trzech innych opowiadań z tego świata. Tylko w jednym z nich występuje Silgeran, który można powiedzieć to takie to wznowienie, będzie już takim zamknięcie tego etapu twórczego, to nazwijmy, i jasne. Tak jak wspomniałem, ja czytam siłą rzeczy też trochę zawodowo, czytam też rzeczy w zupełnie innej konwencji i jakkolwiek to zabrzmi, piszę trzy rzeczy obecnie. Jedna to jest powieść, mini powieść z gatunku małego realizmu, druga to powieść taka historyczna czy quasi biograficzna. Powieść biograficzna jest taki termin, gdzie głównym bohaterem jest Marek Łasko, jeden z naszych takich najbardziej legendarnych pisarzy. No i trzecia to jest historia alternatywna, można powiedzieć retelling przedwiośnia w innej rzeczywistości historycznej. No tak jak same te takie hasła wskazują, no to już nie będzie satyry, będą to rzeczy osadzone w szeroko rozumianym realizmie.
No ale to bardzo ciekawe jest, czekam z niecierpliwością. Niektórzy autorzy piszą według planu i nie pozwalają historii rozwijać się spontanicznie. Jak wyglądało to u pana podczas pracy nad powieścią?
No nie, ja miałem plan fabularny, którego raczej się trzymałem. Może tam w trakcie wprowadzałem jakieś zmiany, ale jeśli coś mi przyszło do głowy, to z racji tego, że jestem człowiekiem bardzo nieogarniętym i istniała duże prawdopodobieństwo, że ja zapomnę, co sobie tam wymyśliłem, to sobie dopisywałem i zmieniałem to w tym planie. I prawdę mówiąc, w przypadku tych historii, które obecnie tworzę, również mam plany, które oczywiście są, przechodzą jakieś korektę, zmiany. Tam w przypadku właśnie tej powieści o Marku Chłasce nawet kościec fabularny się dość znacząco zmienił. Znam pisarzy, też mi znajomi, którzy podpowiadali, że nie patrz na konspekt, coś tam pisz żywiołowo, no coś w tym stylu, nie? No nie potrafię czegoś takiego zrobić. Próbowałem to robić w przypadku tamtego mojego realizmu, osadzonego w moich rodzinnych Starachowicach w okresie po transformacji ustrojowej, taki można powiedzieć też retelling Wielkiego Gatsby'ego, Francisa Scotta Fitzgeralda. Wydaje mi się, że nasz okres, ten klimat Dzikiego Wschodu w cudzysłowie, potransformacyjnie to się idealnie nadaje na to, żeby się jakiś nowy, w cudzysłowie oczywiście Wielki Gatsby pojawił. No ale też początkowo się starałem to tak na żywioł właśnie iść i nie, w końcu nawet jadąc pociągiem, pamiętam, to zrobiłem, że sobie po prostu punkty fabularne rozpisałem w notatkach na telefonie, jak to ma wyglądać, bo zbyt wiele rzeczy mi uciekało. Jeśli ktoś jest bardzo zdyscyplinowany, to być może ten żywioł mu pomaga. Mi jednak pomagają jakieś notatki, zapisy. Ja sobie bardzo, nawet czasem można powiedzieć, głupich rzeczy, co zajmą na przestrzeni całego tekstu jedno zdanie. Ale i tak sobie zrobię notatkę, żeby o tym nie zapomnieć. Więc nie umiera, czyli jest plan taki fabularny, kościec, drabinka tak zwana, niektórzy nazywają drabinką, bo to oczywiście się od myślników zawsze zaczyna. Plus jakieś tam do określenia takie, nie wiem, świata, postaci i wątków, które chcesz zawrzeć.
No tak. Ale w moim subiektywnym odczuciu pisanie to balans pomiędzy planowaniem a swobodą. Ale proszę mi powiedzieć, czy pozwalał pan swoim bohaterom prowadzić się w nieoczekiwane strony?
Na pewno coś takiego się zdarzyło. No nie chcę tu mówić, że nie, że oni mnie zaskakiwali czy coś, no to są takie fajne, ale to jednak metafory. Bo to przecież nadal ty piszesz, więc tak, na pewno jakieś tam, nigdy nie ma, nie, może niektórzy tak, ale nie rozpisuję jakiegoś planu szczegółowego, co kto w danym momencie powie, co kto w danym momencie zrobi, no nie, tam pewne rzeczy oczywiście wychodzą spontanicznie, natomiast no raczej taka ogólna plansza, po której te figury, jakimi są bohaterowie, się poruszają, no to była opracowana, więc prawdę mówiąc na ten moment sobie nie przypominam jakichś takich wielkich zaskoczeń, jeśli o to chodzi. A też wiem, że niektórzy ten plan i to zastosowanie przez bohaterów, no, tak bardzo cieleśnie traktują, w tym sensie, że na przykład nie lubią planów, i ja to rozumiem akurat, że jeśli już zrobisz plan, to jakbyś rozwiązał zagadkę, nie? No, ale z drugiej strony brak planu też może poskutkować tym, że utkwi się w jakimś, na jakichś rzęzawiskach. Więc tak, no plan może troszeczkę, nie, no, trochę może nas ograniczać, no z drugiej strony też, no, w każdej chwili go możemy poszerzyć. I o ile w takich ogólnych rysach ci bohaterowie, mimo że w takich najważniejszych rzeczach, momentach, ci bohaterowie mnie nie zaskakiwali, no to na pewno były jakieś takie rzeczy, że no pewne, nie wiem, pewne słowa same się wylewały i siłą rzeczy ci bohaterowie trochę tak robili, co chcieli, zachowując tę metaforę.
A jak wygląda pana warsztat twórczy? Bo jedni pisarze pracują stałym rytmem, a inni czekają na falę inspiracji.
No i bardzo różnie. Teraz już staram się to bardziej ogarnąć, ale jestem człowiekiem chaotycznym, słabo zorganizowanym, nie będę ukrywał. I przez to dużo bardzo rzeczy robię po nocach. Na pewno nie mam tak, jak nie wiem, jak czytałem biografię Stanisława Lema, czy nie wiem, Umberto Eco, czy już nie pamiętam, też nie chcę kłamać, ale też jakiś pisarz, że tam 4 godziny dziennie. Obu studentami Muzeum Iwaszkiewicza tu w Podkowie Leśnym, to też właśnie pani oprowadzająca nam opowiadała, że Iwaszkiewicz miał tam w gabinecie swoim czas podzielony, że ileś tam czasu na takie, jakby to powiedzieć, prace zarobkowe, tam nie wiem, jakieś listy, nie wiem, reportaże i tak dalej, przemowy, a później ten czas na tą prozę. No to nie mam czegoś takiego. Staram się to robić, kiedy mogę. Teraz mi to troszeczkę już łatwiej przychodzi niż kiedyś, bo kiedyś było tak, że masz teraz czas pisać, aha, nie, ale pogram na PlayStation, skoro nie muszę sprawdzać prac czy pisać artykułów. Natomiast wiem, że to mi pan, przepraszam, ale no, mówię szczerze. Natomiast teraz się jeszcze trochę bardziej organizuję. Że nie wiem, czy jest to jakaś inspiracja. Ja zawsze to bardziej nazywałem przestrzenią w głowie. Czyli mówiąc krótko, jeśli masz spokój, nie wiem, akurat danej chwili jesteś zestresowany, to możesz pisać. No bo jeśli jesteś zmęczony po pracy, po nie wiem, jakichś rodzinnych sprawach, to nie ma sensu pisać, bo też mi się tak zdarzało, że po prostu przed tym komputerem siedziałem na takiej zasadzie, jak czasem się siedziało w szkole przed podręcznikiem, chociaż już nie miało siły, ale żeby z czystym sumieniem pójść spać, chociaż i tak już nic nie rozumiem, co czytam, to tak się sam przed tym Wordem siedzi i chociaż nic nie napiszę, no ale będę siedział, tak, żeby mieć poczucie, że jednak chciałem się za to zabrać. Teraz tak nie mam. Natomiast nie narzucam sobie jakiegoś limitu, nie narzucam sobie też czasu, bo to jest bardzo subiektywne. Ale mogę siedzieć, nie wiem, 3 godziny i napisać 10 stron, a mogę napisać jeden akapit, jeśli go akurat bardzo cyzeluję. Jakoś tam zwracam uwagę, nie wiem, na stylistykę, rytm, powtórzenia i tak dalej. Więc nie mam jakiegoś konkretnego planu pracy. Jeszcze się tego uczę i się w końcu nauczę jakiegoś bardziej takiego żołnierskiego podejścia do tematu.
Jakiś czas temu rozmawiałem z Katarzyną Puzyńską i jej warsztat pracy wygląda mniej więcej tak. Bieganie, śniadanie, 8 godzin pracy. No ale pani Puzyńska z tego żyje. Jej zawód to pisarstwo.
No właśnie, to chciałem też powiedzieć, nie? To jest może... Ale to, że ktoś z tego żyje, znaczy super, że ktoś z tego żyje, tylko to też nie jest łatwe, no bo to wymaga mega dużej samoorganizacji, nie? Sam się musisz zorganizować, więc to, no nie masz szefa nad sobą, nie masz, nie wiem, maili ponaglających czy coś takiego, więc, czy może masz z wydawnictwa, ale ogólnie, no jesteś sam sobie szefem w dużej mierze, więc szapoba pełne. Jestem ciekawy, znaczy to nie chodzi mi tylko o panią Katarzynę Puzyńską, tylko w ogóle ile przez te 8 godzin stron wychodzi, nie? Bo mówię, u mnie to jest bardzo różnie. Ciekawe, czy ona sobie na przykład jakiś limit nakłada tych stron, czy tam minimum, maksimum i tak dalej, czy to po prostu ile wejdzie przez te 8.
Znaczy ja myślę, że poza pisaniem to jeszcze jest kwestia tego, że ona, nie wiem, zbiera materiały, czyta, przygotowuje i to jest całokształt, a nie tylko klikanie.
A no właśnie, bo to o tym nie powiedzieliśmy, to jest lwia część, ja też nie powiedziałem a propos powieści swoich, że tak naprawdę, znaczy to jest najbardziej fascynujące, to jest research i w ogóle czytanie rzeczy, których się inspirujesz, których chcesz zawrzeć, to chyba najpiękniejsza część tej pracy.
No właśnie, każdy twórca wyrasta poniekąd z lektur i inspiracji. Czy są jacyś autorzy, którzy wpłynęli w szczególny sposób na pana pisarstwo?
No jasne, tak jak powiedzieliśmy, ja bardzo lubię research, no też siłą rzeczy jakby zajmuję się, można powiedzieć, tym zawodowo, w tym sensie, że no dyscyplina, w której ja pracuję na uczelni, to jest literaturoznawstwo, a konkretnie historia literatury XX wieku i XXI. W przypadku pisania powieści Wszystkie drogi, no to był bardzo, bardzo ciekawa przygoda, bo to były i porównywanie różnych styli, między innymi właśnie Terry Pratchett, którego wcześniej tak bardzo nie czytałem, i też Italo Calvino ze swoimi opowieściami mikrokosmicznymi i Sławomir Mrożek i przypomnienie sobie Stanisława Lema, i też jakby chciałem nadać temu światu taki sznyt trochę bardziej taki, można powiedzieć, tutaj środkowo-wschodnioeuropejski, więc bardzo różne opracowania dotyczące dawnych wierzeń słowiańskich, folkloru słowiańskiego, przypomnienie sobie esejów Umberto Eco o różnych tam aspektach średniowiecza, który robi to. Bardzo lubię Umberto Eco i on to świetnie robi właśnie z taką swadą, ironią. No i właśnie Umberto Eco jest takim jednym z moich ulubionych autorów, ale nie tylko, oczywiście jest to też Stanisław Lem właśnie. W dużej mierze bardzo przez długi czas podziwiałem tą taką stronę groteskową tej twórczości Lema. Też bardzo lubię wspomnianego już Marka Hłaskę. Znaczy oczywiście przy Marku Hłasce zawsze się pojawia pytanie, czy to legenda nie przerosła samej twórczości, ale mam sentyment i do legendy, i do twórczości. Właśnie jeśli chodzi o ten research, to zabierając się do pisania powieści o Hłasce, to spędziłem rok na tym researchu, oprócz oczywiście całej twórczości Hłaski, to wszystkie listy, wspomnienia przyjaciół, wszystkie dokumenty, wszystkie biografie, książki reportażowe. W zasadzie ten research trwał ponad rok i taki się zrobił po prostu sztuką dla sztuki, że chciałem o tym Hłasce jeszcze więcej wiedzieć, więc wypadałoby tą powieść jednak napisać i też może napisać jakiś artykuł, bo już na konferencji byłem o Marku Hłasce, dzięki na zaproszenie i dzięki uprzejmości biografa Marka Hłaski, Radosława Mydarczyka. Oczywiście nie tylko, no, moja przygoda z fantastyką nie zaczęła w podstawce od Tolkiena, ale siłą rzeczy to nie jest literatura, do której ja się ograniczam. Też bardzo lubię frazę Brunona Schulza, Gombrowicza, ale z tych wczesnych opowiadań, szczególnie Bakaka i też Ferdy Durkę. Jeszcze transatlantyk, nie wiem, do kosmosu, oczywiście czytałem kosmos, ale chyba jeszcze do niego nie dorosłem. O, Żeromski, właśnie tu powiedziałem o tym retellingu przedwiośnie. Ja uwielbiam przedwiośnie, wiem, że to może nie jest bardzo spotykana postawa, ale uważam przedwiośnie za najlepszą powieść polityczną w naszej historii, bo autor czy narrator wykreował tam po pierwsze no problem taki, jaka ma być Polska i nie udziela tak de facto odpowiedzi na to, jaka ta Polska powinna być. I wykreował też postać Cezarego Baryki, czyli takiego totalnego obcego, gdzie on gdzie nie pojedzie, nie pójdzie, to jest obcy. W kontrze do otaczającej go w danym momencie społeczności, jakiejś tam reprezentatywnej dla tej przestrzeni. Akurat ten Baryka przybywa, więc dla mnie to jest mistrzostwo świata. No, oczywiście źle się zestarzały może niektóre te młodopolskie zaśpiewy, ale ja to bardzo lubię i też może to nie jest zbyt popularne, ale też bardzo lubię kanizację. Młodym wtedy jeszcze Mateuszem Damieckim w roli Baryki. Nawet sobie całkiem niedawno przypomniałem. I no trudno, żebym powiedział, że to jest autor mojego dzieciństwa, bo nie, ale też nie ukrywam, że bardzo lubię powieści jeszcze pana Twardocha. Na przykład też pewnie nie będę oryginalny, ale Król jest dla mnie mistrzostwem świata pod względem, no nie wiem, taki zabieg narratorski to chyba tylko znalazłem w Fight Clubie i to on nie był aż tak zawalowany. Też bardzo lubię jeszcze pana Twardocha Pokorę. No mógłbym tak wymieniać, prawda? No nie wiem, Marka Nowakowskiego bardzo lubię, Wiesława Myśliwskiego. No w ogóle chyba od każdego z tych pisarzy, których czytałem, to jakoś tak starałem się, albo teraz mam w ogóle zwyczaj, że z pisarzy, którzy mnie bardzo, bardzo lubię, którzy mnie zachwycają, to sobie mam taki, nie wiem jak nazwać, słowniczek, notatnik, sobie zapisuję poszczególne frazy, bo je pewnie zaraz zapomnę, więc zawsze może to przydać w jakiejś przerobionej wersji albo w czymś.
No Umberto, to Eco tak, ale na przykład Cmentarz w Pradze mnie, mówiąc kolokwialnie, zmaltretował troszeczkę.
A to też racja. Znaczy ja bardziej mi chodziło o Imię Róży i eseje. To jest taki mój kanon, że to Eco w tych esejach jest niepodrabialne. To jest z jednej strony masa wiedzy takiej mediewistycznej, a z drugiej strony taki humor ciepły, z jakim to jest podane, to jest coś mega.
No powiem szczerze, że czytając Króla nie przyszło mi do głowy porównanie z Fight Clubem, ale coś w tym jest. Do tego zrobili jeszcze bardzo dobry serial z tej książki, a to się często nie zdarza.
No ja w ogóle jestem też fanem, muszę się wydać, Michała Żurawskiego jako aktora, więc to już było dodatkowa wisienka na torcie.
Zastanawia mnie droga od pana pierwszej próby pisarskiej do publikacji książki. Jak wyglądała pana droga? Czy były momenty przełomowe, trudności albo niespodziewane inspiracje?
W sumie to, ja akurat chciałem pisać fantastykę, trochę takie było może niespodziewane, bo ja na studiach na przykład bardzo, nawet to wydawałem w naszym piśmie uczelnianym las rzeczy, takie krótkie prozy stylizowane na, wtedy byłem, strasznie fanbojowałem Andrzeja Stasiuka, trochę się inspirowałem, znaczy trochę to takie duże było trochę taką prozę starałem się pisać, natomiast później nagle ta fantastyka tak jakoś wynikła, ja bardzo chciałem uczestniczyć w tym fandomie fantastycznym, ta konwencja też mi się wydawała dość, przez ta groteskowa, dość wdzięczna do tych tematów, o których wtedy sobie myślałem. No, pierwsze próby to już wiadomo, no głupio o tym może wspominać, ale ja w podstawówce, nie, w gimnazjum popełniłem kilkanaście plagiatów Hobbita w zeszytach. Nawet jeden został chyba wysłany na jakiś konkurs polonistyczny, niestety skończyło się to klęską. Znaczy w sumie po prostu nie przyszedłem dalej. No, dobrze mnie Tolkien Estate nie dopadło, ale tak, takie pierwsze próby to można powiedzieć na studiach. No i ten moment przełomowy to chyba już właśnie po obronie, kiedy tu Fantazmaty, grupa wydawnicza działająca właśnie w fandomie fantasy ogłosiła nabór na opowiadanie do ich antologii. Właśnie wtedy mi przyszło do głowy pomysł na to pierwsze opowiadanie z tym moim doktorantem. No i tak to później poszło. To był ten moment, trzeba mógłbym powiedzieć.
Wspomniał pan o ulubionych autorach, ale jakie gatunki literackie dziś najbardziej przyciągają pana uwagę? Czy są takie, które szczególnie inspirują pana twórczość?
Aż tak może nie kategoryzuję literatury na konwencje, gatunki, ale się rzeczy tak, no takie coś istnieje. Chyba powieść realistyczna to jest coś, co mi się bardzo podoba, tylko że to jest termin worek, prawda? Bo do tego możemy zaliczyć tę rzecz, którą uwielbiam, czyli To przez ten wiatr Jakuba Nowaka, o Sienkiewiczu i Helenie Modrzejewskiej na Dzikim Zachodzie. To naprawdę tam byli, to jest fakt historyczny. I możemy tak samo do tego zaliczyć, nie wiem, powieści Don DeLillo, czy Fat City Gardnera, co niedawno właśnie zacząłem czytać, o właśnie bokserach z takich nizin społecznych amerykańskich. Więc chyba na ten moment, bo to się zmienia też oczywiście, bym powiedział, że po prostu powieść realistyczna, ale z drugiej strony też też powieść historyczna, tylko że ona się jakby z czasem stała historyczna. Po prostu lubię też ten okres I wojny światowej, czy okresu Belle Époque, więc taka powieść historyczna, no w sensie już skupiona na wieku XX raczej, ewentualnie końcówce XIX. No i też lubię takie klimaty Sokół Maltański, Ostatnie pożegnanie Chandlera. Uważam, że Chandler ma świetną frazę, ma świetne, często krótkie, ale precyzyjne bardzo zdania i też czasem zaskakujące metafory. Ciężko mi powiedzieć, jakie konwencje. Chyba historia i realizm. No i oczywiście też szeroko rozumiana fantastyka, no bo na przykład historia realizmu też jest fantastyką, prawda? Z drugiej strony jest to powieść też historyczna, tylko na jakichś innych zwrotnicach dziejów. Więc fantastyka też jest bardzo pojemnym terminem. No przecież nie kończąc się dyskusja o granicach pomiędzy realizmem, magicznym a fantastyką, pa do dzisiaj, ale no jeśli miałbym powiedzieć to tak, no to historia, realizm i szeroko rozumiana fantastyka to chyba te konwencje, które są najbliższe mojemu sercu z domieszką nuła.
Zważywszy na gałąź nauki, którą się pan para, oraz pisarstwo, czy potrafi pan jeszcze czytać dla przyjemności, czy raczej analizuje pan teksty oczami pisarza, zwracając uwagę na warsztat i konstrukcję utworu, który pan czyta?
Trochę tak jest. Sedno pan trafił, bo trochę tak zawodowo czytam, w tym sensie, że powieści Świat według Garpa, gdzie notabene główny bohater tytułowy Garp jest też pisarzem, tam pada takie zdanie, że pisarz nigdy nie czyta dla przyjemności. I coś w tym jest, bo ja bardzo lubię podpatrywać zabiegi narracyjne, jakieś metafory, porównania, powtórzenia, jak to rytmicznie przebiega na poziomie tekstu i się po prostu uczyć i czasem też zapisywać to, co przeczytam, czego się nauczę, a z drugiej strony też z powodu mojego zawodu, to po prostu często jest tak, że ja coś czytam, później sobie myślę, oho, na podstawie tego mogę napisać jakiś artykuł punktowany i mieć z głowy ocenę roczną, jeśli tego go opublikuję, więc tak, no to jest dwutorowo jakieś interesowne czytanie, wiedzieć? Jest.
W świecie krótkich form i szybkich informacji, jaka jest dzisiaj pana zdaniem rola literatury? Czy nadal powinna bazować na refleksji, czy raczej dostosować się do tempa współczesności?
To jest trudne pytanie, bo żyjemy w czasach gwałtownego rozwoju, gwałtownego boomu związanego z szeroko rozumianym AI. Był taki artykuł Jacka Dukaja o literaturze Google'a. On się bardzo wymownie nazywał ten artykuł, bo był zatytułowany Za długie nie przeczytam. I tam właśnie Jacek Dukaj dokonuje analizy tej współczesnej literatury, znaczy ówczesnej literatury, bo tam chyba około 2010 roku to wyszło. I Jacek Dukaj tam zauważa, że ta literatura musi być zbliżona swoją poetyką do nowoczesnego serialu, czyli musi być symultaniczna, muszą pojawiać się repetycje, powtórzenia, musi być takie mnogość tych wątków, by po prostu to na tyle potrafiło zaspokoić ten nasz zgooglowany mózg, że my no nie mamy w powieści tam, nie wiem, kolejnego okna przeglądarki, kolejnego scrollowania ściany na Facebooku czy na Instagramie, więc po prostu, żeby cały czas coś się zmieniało, mówiąc najkrócej w tej powieści. No ale z drugiej strony Jacek Dukaj wysnuł takie tezy, a z drugiej strony jest autorem Lodu, czyli epickiej powieści ustylizowanej na XIX-wieczną powieść realistyczną, która, nie wiem, ma ponad 1000 stron, więc jakby, no nie, literatura mi się wydaje czymś zbyt nieprzewidywalnym, zbyt różnorodnym, by ona mogła, ona na pewno powinna ukazywać jakoś współczesny świat, mówić o jego problemach, no ale nie tylko, prawda, no to jest tylko jedno z zadań literatury. Więc raczej daleki byłbym od takiego jakiegoś stwierdzenia, że w ogóle literatura coś powinna, nie? Ale mi się wydaje, że no wiem, są autorzy jak na przykład, nie wiem, Wojna polsko-ruska Doroty Masłowskiej, która opisywała ówczesną, tą taką wczesną 2000 rzeczywistość, a z drugiej strony mieliśmy bardzo udane, nie wiem, powieści historyczne, prawda, więc zawsze to będzie rozwijało wielokierunkowo i najlepiej chyba, żeby tak zostało, żeby były powieści, które będą, czy w ogóle, żeby były utwory, które jakoś dostosowują się do aktualnej rzeczywistości tego widzialnego świata, a z drugiej strony by były takie, które eksplorują zupełnie inne rejony.
No, twórczość Jacka Dukaja to wymagające doświadczenie, zarówno dla czytelnika, jak i dla krytyka. Zgadzam się jednak z pańską opinią. Wystarczy spojrzeć na współczesną literaturę, by dostrzec, jak bardzo zmienia się jej forma i mechanizmy oddziaływania. To samo dotyczy kina. Najbardziej widoczna wydaje mi się dziś zmiana w tempie, narracji, w konstrukcji samej fabuły. No ale to zrozumiałe, świat wokół nas również przyspieszył. Pojawia się przy tym pytanie, czy istnieje model pisania, który gwarantuje, że książka nie tylko się sprzeda, ale i też znajdzie wiernego czytelnika. Powiedział pan, że tak i rzeczywiście można uznać to za znak naszych czasów.
Zauważalny wzrost, ale proporcje audiobooków do e-booków czy tradycyjnie wydawanych książek, prawda? No po prostu ludzie to robią w tak zwanym międzyczasie. Ja akurat nie umiem, bo się umiem skupić na audiobooku, ale też się nie dziwię, że ktoś na przykład wybiera raczej słowo mówione.
Podejrzewam, że każdy autor ma swoje ulubione miejsce pracy. Gdzie pan najchętniej pisze i jak otoczenie wpływa, jeśli w ogóle, na proces twórczy?
Czy najchętniej piszę w domu. Na przykład w sumie od dawna tego nie robiłem też ze względu, no, że teraz mam mniej czasu, ale ja bardzo lubię biblioteki. Bardzo lubię pisać w bibliotece. Tę książkę o Lemie doktorską napisałem w bibliotece. No, opowiadania i powieść już w domu. Natomiast klimat biblioteki, to, że ci ludzie dookoła tam też są tacy skupieni, czytają. Najbardziej Bibliotekę Narodową w ogóle w Warszawie, bo tam no, wszystkie rzeczy w zasadzie, które bym chciał sobie tam, nie wiem, przejrzeć, przekartkować, bo to często jest tak, że ja coś piszę, prozę też i w międzyczasie do czegoś sięgam, żeby coś, nie wiem, sprawdzić, czy nie wiem, sparafrazować, więc tam wszystkie te książki są. Teraz w dużej mierze korzystam z raczej rzeczy w digitalu. Natomiast tak, biblioteka, dom to chyba, no i dom też rodziny w Starachowicach, to zawsze się fajnie tam pisze, to więc dom w Warszawie, dom w Starachowicach i biblioteka to chyba taka moja trójka ulubionych miejsc, które, no, w których piszę. Nie mam jakichś takich nawyków, na przykład nie wiem, żeby to pisać w parku, w pociągu nie umiem pisać, w ogóle podziwiam ludzi, którzy to robią, szczerze, bo nie umiem się wtedy skupić. I, no i też w sumie nigdy chyba nie pisałem w kawiarni, bo dużo ludzi też tak robi.
A próbował pan pisać w bibliotece na Koszykowej?
Tam byłem ostatnio jako student.
A czy przestrzeń, w której pan tworzy, ma realny wpływ na kształt i charakter książki? Może miejsce pracy pisarza nie odgrywa dziś żadnej roli i pozostaje zupełnie bez znaczenia?
Nie, myślę, że nie. To akurat też tak, no to nie zwracam uwagi. No wtedy się liczy, no nie kartka, ale odpalony Word i klawiatura i ewentualnie rzeczy, z których w międzyczasie korzystam, jakieś książkowe.
A gdyby miał pan możliwość przenieść jedną ze stworzonych przez siebie postaci do naszej rzeczywistości i spotkać się z nią twarzą w twarz, porozmawiać, odbyć zwyczajną pogawędkę, kogo wybrałby pan w pierwszej kolejności?
Chyba ten szkielet, to się mówi foliarz, wyznający wszelkie możliwe teorie spiskowe, czyli Mortimus. Wydaje mi się, że chętnie bym posłuchał, jakie teorie w świecie zwanym machią spiskowe istnieją. To chyba najchętniej bym chciał, żeby właśnie Mortimus mi coś poopowiadał o swoich teoriach na temat świata.
A gdyby mógł pan przenieść do naszej rzeczywistości jedną z postaci szeroko pojętej literatury i spotkać się z nią osobiście, porozmawiać, wymienić myśli, odbyć zwyczajną pogawędkę, to kto by to był i dlaczego?
No chyba to był Cezary Baryka, już wspomniany, który jest bardzo niejednoznaczną postacią, jest rozchwiany, niedookreślony, a przy tym, umówmy się, nie jest to postać, którą łatwo polubić, mówiąc delikatnie, tak mam wrażenie. I chyba też dlatego jest taki fascynujący.
Wcześniej wspomniał pan, że Cezary Baryka, gdziekolwiek by się w Polsce nie pojawił, był przez miejscowych postrzegany jako obcy, no ale jednocześnie pozostawał swoim. Być może właśnie na tym polega i w tym tkwi jego tragizm, w idealizowanym obrazie ojczyzny, który nosił w sobie, a który boleśnie zderzył się z rzeczywistością, przynosząc głębokie rozczarowanie.
No tak, no bo on, no właśnie, był tym takim Polakiem, nie Polakiem, był, nie wiem, w Azerbejdżanie był nie Azerem, w Polsce był nie Polakiem, bardziej Azerem, nie wiem, nie był z tego stanu takiego, nazwijmy to, szlacheckiego, z tego proletariackiego też nie, no taki zawieszony był i wydaje mi się, że te jakieś dyskusje byłyby ciekawe. No i ten komunizm, który on popiera, pomimo przecież całego tego zła, które on doświadczył, prawda, jeszcze Baku, który widział na własne oczy i mimo wszystko jakoś ideologicznie tam czuł do tego sentyment. No bardzo złożona postać i bardzo chętnie jakiś nawet wywiad z Cezarym Baryką przeprowadził.
To prawda. Teraz na gorąco nasuwa mi się takie skojarzenie z malowanym ptakiem Jerzego Kosińskiego. Cezary Baryka jawi się bowiem jako taki właśnie malowany ptak, którego otoczenie nie potrafi zaakceptować. No i w konsekwencji ów odmieniec zostaje przez to stado rozszarpany.
O, to też jest świetny trop. No i w ogóle bohater powieści Kosińskiego, no też jest takim, no też mocno wyobcowanym bohaterem. No tacy bohaterowie zawsze są najciekawsi.
Autorzy spotykają się z różnymi reakcjami czytelników. Czy ma pan jakąś anegdotę lub historię, która szczególnie pana zaskoczyła lub rozbawiła w kontaktach lub komentarzach czytelników?
Tak, w kontaktach. To było w maju tego roku na Pyrkonie. Akurat, no jak to na Pyrkonie, byłem, miałem przyjemność, zaszczyt być gościem Pyrkonu, no i tam jest strefa autografowa, miałem dyżur autografowy, obok mnie siedział aktor grający Ouija Antillesa w klasycznych Gwiezdnych Wojnach, więc się zastanawiam, co ja tu robię w ogóle. No i w każdym razie podchodzi do mnie jeden pan i mi daje do podpisu, czy androidy śnią o elektrycznych owcach Filipa Dicka. To się tak patrzę na niego, o co chodzi. No, pan powiedział, że był studentem na moim konwersatorium właśnie z fenomenu literatury fantastycznej. Prowadzę takie konwersatorium. No, różne są tytuły co roku tego konwersatorium, no, ale tu chodzi o polską i światową fantastykę. No i powiedział, że to jest prezent dla jego kolegi, bo kolega na koniec... Tu ponoć jakaś anegdotka się u nich stała na roku, że po zajęciach z właśnie twórczości Filipa Dicka, gdzie też mówiliśmy o filmie Blade Runner, to jeden kolega tam na koniec stwierdził, że dzięki mnie on się dowiedział, że najpierw była książka, dopiero potem film. No, to cóż, co miałem zrobić? Wziąłem, wpisałem, zadedykowałem, a jednak istnieje Łukasz Kucharczyk. No i tam pozdrowiłem tego pana i tyle, ale było to śmieszne, bo tak w pierwszej chwili ja nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, bo dlaczego ktoś mi daje Filipa Dicka do podpisu. No było to fajne.
Ale tak miał pan w głowie, że o matko, może jestem Filipem Dickiem.
Tak, no to byłoby swoją drogą bardzo dickowskie.
No dobrze, i tak dotarliśmy do ostatniego pytania. Proszę sobie wyobrazić, że jest pan na bezludnej wyspie. Jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na tą wyspę?
Oj, trudne pytanie. Wydaje mi się, że no mogłoby to być Imię Róży Umberto Eco. Też może, no właśnie, no Przedwiośnie i pana Żeromskiego i chyba jakaś proza amerykańska, bo bardzo lubię prozaików amerykańskich też. Może Hemingwaya, Ruchome Święto. O Paryżu właśnie, teraz sobie to odświeżam, bardzo to lubię. Albo zamiast Hemingwaya mógłbym też wybrać książkę Jak budować tratwę.
To pytanie zadaję wszystkim moim rozmówcom. Do moich ulubionych odpowiedzi należą dwie. Podręcznik do survivalu oraz notatnik, tak by można było napisać własną książkę.
To właśnie. To chyba padło w jakimś wywiadzie chyba z twórcami ról w Harrym Potterze, że Jak budować tratwę.
To było ostatnie pytanie, które przygotowałem na dzisiejszą rozmowę. Raz jeszcze chciałbym podziękować panu za czas i uwagę. Wiem, że w napiętym harmonogramie niełatwo wygospodarować przestrzeń na dłuższą rozmowę. Tym bardziej cenię sobie możliwość spotkania i wymiany myśli, która mam nadzieję okaże się interesująca również i dla naszych radiosłuchaczy.
Nie no, mi bardzo miło było w ogóle, że pan pomyślał o mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Łukaszowi za naprawdę fascynującą rozmowę. Choć musicie przyznać, że nawet najlepsze opowiadanie mają swoje zakończenia. No prawie. Ale jak wiecie, to jeszcze nie koniec waszego ulubionego programu radiowego. Przed wami szybki monolog o książce, w którym Marcin Sobalski w 5 minut, tak szybkie, że kartki same będą przewracać się w waszej wyobraźni, a fabuła wirować niczym turbodoładowana biblioteczka. Ale zanim to nastąpi, zapraszam na krótki przerwnik muzyczny. Pamiętajcie, miłość ma różne odcienie. Zapraszam.
Into a scene full of lies, met you there, you seemed all right. I gave you love, I gave you. All you gave me, broken heart,
broken heart.
I want it back,
broken heart.
I got it back. Oh my love, oh my dear, what I gave you was so dear. Oh my love, oh my dear, what I gave you was so dear.
Oh so dear,
I love you dear.
Oh so dear,
oh oh so dear.
Broken heart,
I want it back.
Broken heart,
got it back.
Cześć, z tej strony mikrofonu Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałem opowiedzieć o książce Legrange Listy z Ziemi Istvana Wisvarego. Tę hartę SF powieść wydało wydawnictwo Dziewiąte. Muszę przyznać, że książka Istvana Wisvarego stanowiła dla mnie wyzwanie. Bardzo ciężko było mi wejść w tryby narracyjne, tak by się w tej historii kompletnie nie pogubić. Opowieść tkana jest w sposób porwany, niby linearnie, ale wydarzenia jakby przeskakują do różnych czasów bądź światów równoległych. Przy powieściach Hard SF zawsze obawiam się, czy zrozumiem to, co czytam, czy moja szczątkowa wiedza z zakresu fizyki i nauk pochodnych będzie stanowiła przeszkodę nie do przeskoczenia. Okazało się, że w przypadku Legrange Listów Ziemi tak nie było. Zdania nie były skomplikowane, raczej proste i klarowne. Oczywiście zdarzały się technikalia, które z jednej strony były wymyślone na potrzeby powieści, jak myślorost, a czasem zaczerpnięte z dziedziny fizyki, jak tytułowy punkt Legrange'a. Dla mnie niestety są one prawie nie do odróżnienia. Traktuję je tak samo w obu przypadkach, jako element świata wykreowanego w powieści. U Wisvarego jest z tego sporo, ale nie ma jakiegoś wielkiego natłoku tych określeń. Raz czy dwa faktycznie był akapit, gdzie przy tej całej mojej naukowej ignorancji poczułem się zagubiony, ale nie wydaje mi się, żeby stanowiło to przeszkodę w zrozumieniu całej historii i co więcej, to nie był ten problem, który spowodował, że lektura Legrange'a była wyjątkowym wyzwaniem. Bowiem przy wprowadzeniu nas w fabułę autor nie tłumaczy czytelnikowi niczego. Wrzuca nas do środka świata na pół post-apo, na pół space opery. Nie poznajmy mechanizmu rządzących tym światem. Wiele aspektów otaczającej rzeczywistości zostaje pominięta. Nie znamy reguł, do których bohaterowie powinni się stosować. Musimy je odkryć na nowo lub też odczuć na własnej skórze. Co czasem doprowadza do dość niezręcznych zdań, które wyrwane z kontekstu brzmią fatalnie, ale będą doskonale zrozumiałe, gdy tylko poznamy nieco mechanikę i możliwości techniczne rządzące w tym świecie. Problemem, chyba w sumie największym dla mnie w tej powieści, jest trudność z określeniem, czy to, co czytamy, jest rzeczywistością w fabule, czy z myśleniem podsuwanym przez egzokorteksy, czy też opowieścią w opowieści. Czuł się znużony mnogością faktów, których nie potrafił powiązać w skutki i przyczyny, kiedy tkwił tam w egzoprogramie, bo zostanie namamiły go szczegóły, które tak naprawdę nic nie wnosiły. Czy tak to ma wyglądać, że albo dostaję historyjkę, której nie mogę kupić, albo tonę w morzu faktów, które mnie nie obchodzą? To nie jest porażka, to katastrofa. Ten cytat oraz wypowiedź jednego z bohaterów doskonale wyrażają słowami moje czytelnicze poczucie zagubienia podczas lektury tej książki. Autor nie daje gotowych rozwiązań, nie daje wskazówek, a co więcej serwuje nam zmiany w konstrukcji rzeczywistości w środku zdania, zmieniając przy tym narratora, osoby obecne w danej linii narracyjnej, a także rzeczy, które są wiadome bohaterom podczas wykonywanej ekspedycji. Zdarzało mi się kilkukrotnie cofać o kilka stron, by sprawdzić, czy przypadkiem moje myśli odpłynęły od lektury swoim własnym tokiem i może coś ważnego mi umknęło. Okazało się, że jeżeli nawet może coś faktycznie mi umykało, to jednak nie zmieniało to tego, że autor zmieniał podstawę fabularną opowiadanej historii pomiędzy końcem jednego rozdziału, a początkiem następnego. Żeby nie było. Ja naprawdę rozumiem ten zabieg i choć wprowadzał on mój umysł w stan osłupienia, zanurzenia w chaosie, to moje myśli galopowały, spanikowane, szukając nitek, które by mogły połączyć to, co czytam, w logiczną opowieść. I to mi się kurka wodna podobało, a w ogólnym rozrachunku miało też sens fabularny. Jedną z największych zalet tej książki są całkiem częste dywagacje, czy to bohaterów, czy któregoś z narratorów. Zostaje nam przedstawionych sporo ciekawych konceptów z pogranicza futurystyki i filozofii, czy nawet teologii, które pojawiają się, zaciekawiają nas i zostają zastąpione przez inne. Właściwie każdy z takich konceptów mógłby zostać rozwinięty i zinterpretowany oddzielnie, ale autor go rzuca czytelnikowi do przetrawienia, a potem rusza dalej. Proza Wisvarego prezentuje fatalistyczne podejście tak do losów naszej cywilizacji, jak co do opinii o naszej zdolności do przetrawienia kontaktu z czymś pozaziemskim, czy też z czymś ponadnaturalnym. Nawet zaprezentowana przez Wischwerego wizja tego, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, że jako gatunek kształtujemy społeczeństwo, przyprawia mi o smutek. Ale wiecie, ja bardzo lubię się śmiać w życiu i smucić przy czytaniu, więc znów odnotowuję to jako zaletę tej książki. Trochę rozczarowało mnie samo zakończenie. Właściwie epilog, gdzie bohater decyduje, czy wrócić na rozpadającą się Ziemię, czy udać się do Alfa Centauri. Jego wybór, choć dla mnie zrozumiały i pewnie taki, którego bym sam dokonał, do samej treści powieści mi trochę nie pasuje. Choć może nie. Pasuje on do opowiadanej historii, ale miałem wrażenie podczas czytania całej tej książki, że nie do takiego końca wszystko prowadzi. Wychodzi na to, że autor nieco wyprowadził mnie w pole. Z drugiej jednak strony, jeżeli my jako gatunek nie jesteśmy w stanie przekroczyć naszych ograniczeń, to może jednak pozostaje nam snucie opowieści przy ognisku z ludźmi, z którymi polujemy na lamparty i z którymi próbujemy spłodzić potomstwo. A opowieści są tylko po to, by nasz umysł nie dumał cały czas o naszej własnej śmiertelności. Legręcz Listy z Ziemi to książka trudna, wymagająca potwornego skupienia. Nie można nawet na chwilę odpłynąć myślami od jej treści, bo mentalnie czytelnik się gubi. I chyba to jedyna taka pozycja, którą w połowie lektury chciałem czytać od początku, ponieważ pierwsze czytanie wprowadzało mnie w stan takiego zagubienia, że jestem pewny, że połowę rzeczy, które autor mi ukazywał, nie wychwycałem. Prawdopodobnie to jedna z najambitniejszych ostatnio u nas wydanych powieści science fiction. Jak na mój gust, warto się z nią zmierzyć, choć należy być przygotowanym na prawdopodobną porażkę. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
W poprzednim odcinku mówiliśmy o zbawiennym wpływie czytania na naszą figurę. A dzisiaj czas na trening dla głowy i duszy. Tak, moi drodzy, książka to nie tylko papier, farba drukarska i przyjemny zapach. To prawdziwe spa dla mózgu. Czytanie działa relaksująco. Nie potrzeba już aromaterapii ani dźwięków fal oceanu. Wystarczy dobra książka, a stres ucieka szybciej niż my z kanapy po usłyszeniu dzwonka do drzwi. Poprawia nastrój, koi nerwy i działa jak mini terapia, tylko bez konieczności umawiania się i płacenia za wizytę. A skoro jesień zbliża się wielkimi krokami, warto odłożyć ekran, sięgnąć po książkę i przed snem zanurzyć się w świecie literatury. Sen staje się wtedy głębszy, spokojniejszy i bardziej regenerujący. A rano wstajesz nie jak zombie, tylko jak bohater własnej powieści. Literatura, szczególnie fikcja, to także laboratorium empatii. Pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi, poczuć ich emocje, a czasem nawet uratować się przed popełnieniem literackiej gafy w prawdziwym życiu. A gdy obserwujemy bohaterów pokonujących trudności, nasza własna samoocena dostaje mały zastrzyk odwagi. Trochę jak kofeina, tylko bez skutków ubocznych. Dla fanów fitnessu mózgu czytanie spowalnia jego starzenie się i zmniejsza ryzyko chorób zwyrodnieniowych, takich jak demencja. Każda przeczytana strona to trening pamięci i kreatywności, bo tworzy własne wyobrażenia postaci i akcji. Wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach, lepiej niż niejeden symulator kosmiczny. Czytanie uczy też analizy, przewidywania i krytycznego myślenia. Przydatne, gdy próbujesz zgadnąć zakończenie książki albo przewidzieć, co zrobi kot w salonie. Regularna lektura poszerza słownictwo i sprawia, że mówimy i myślimy płynniej, czyli mniej no wiesz, a więcej aha, rozumiem. Nie zapominajmy też o czystej przyjemności. Czytanie to spokojna, komfortowa rozrywka, która pozwala nam zatopić się w świecie książki bez hałasu, reklam i dramatów, które tak ochoczo serwują media. Można to traktować jako ciepły koc z dyniową latte w ręku. Idealny na jesienny wieczór. Podsumowując, książki relaksują, uczą, rozwijają wyobraźnię, wspierają mózg i nastrój, a przy tym pozwalają poczuć się jak bohater własnej historii. Czytanie to terapia dostępna zawsze, bez recepty, bez limitu stron i zdecydowanie bardziej przyjemna niż jakiekolwiek zajęcia fitness dla mózgu. To mówiłem ja, Michał Barton. Aha, i pamiętajcie, Radio Praga nadaje ton.